świetnie się czyta adwentowe perykopy Pisma Świętego Starego Testamentu. Wczoraj niedziela radości. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie. Bóg jest między nami. Pan jest blisko. Dzisiaj prorok Balaam. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Jak ktoś czeka, pyta, daleko jeszcze? Nie, już coraz bliżej, już blisko. Ale jeżeli ktoś nie czeka, to ta bliskość go czasami wręcz przeraża. I oto w dzisiejszej Ewangelii już jest zupełnie w innym tonie. Faryzeusze, uczeni w piśmie, ci, którzy powinni pomóc ludowi w oczekiwaniu na zapowiedzianego Mesjasza, oni pozajmowali sobie dobre pozycje, ułożyli sobie swoje życie. Im ten Mesjasz w ogóle nie jest potrzebny. Oni uważają, że on tylko zburzy ich życie. I kiedy pojawił się w świątyni i nauczał, pytanie, jakim prawem to czynisz? To na pewno na ciebie czekały pokolenia? Powtórzę, arcykapłani, uczeni w piśmie, nie byli gotowi, by ujrzeć chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga, by osiągnąć radość i szczęście. Pewna rutyna, przyzwyczajenie. No i teraz pytanie o nas. Czy my naprawdę oczekujemy z radością, czy no niestety mamy już takie pozycje, że gdyby przyszedł Zbawiciel, to namieszałby w naszym życiu, ale nie dla nas z radością, tylko no właśnie popsułby to, co myśmy już sobie zbudowali. Tak nawiasem mówiąc, byłoby bardzo dobrze, gdyby zburzył to wszystko, co nie jest Jemu na chwałę. A więc, jeżeli naprawdę czekamy, to za każdym razem pozwalamy, aby Bóg przyszedł do naszych spraw. A On przychodzi i dusza, choćby wypalona, stratowana przez grzech, ożywa i rozkwita. I pojawia się w nas prawdziwa, autentyczna radość, a nie jakaś podruba zaproponowana przez diabolosa. Zło zostaje pokonane. Bóg przychodząc daje prawdziwą radość. Może pamiętacie, gdzieś słyszeliście, czytaliście, Mickiewicz zapisał takie zdanie: wierzysz, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie? Lecz biada ci, jeśli nie narodził się w tobie. Czyli mówiąc pozytywnie, będziesz szczęśliwy, jeśli narodzi się w tobie. Będziesz szczęśliwy. Adwent, przygotowanie na przyjście Pana, a Pan przychodzi w Eucharystii. Bywa, że nierozpoznany, wręcz niezauważony. Dlaczego? Bo się nie przygotowujemy. Wczoraj wspomniałem, że Eucharystia jest źródłem obecności Boga. Że wątpiący, zgodnie z logiką, powinni być blisko Eucharystii. Adwent, oczekiwanie Boga, uwaga, Boga na naszą zmianę myślenia, na naszą aktywność, na nasze świadome uczestniczenie w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem, centrum naszego sprawiedliwego życia. To Bóg oczekuje na nas. Są cztery sposoby przyjścia i obecności Pana we mszy świętej. W osobie kapłana, w zgromadzonej wspólnocie, gdzie dwaj lub trzej, nas jest trochę więcej, w słowie i pod postaciami eucharystycznymi. Kapłan przygotowuje swoje ręce i usta, aby oddać je Jezusowi. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Przez jego usta i ręce we mszy świętej powtórzy się, a może lepiej powiedzieć, uobecni się cała tajemnica naszego zbawienia. Nie ma ważniejszego wydarzenia. Oto cel liturgii, uwielbienie Stwórcy i uświęcenie człowieka. Oto Bóg przychodzi, ażeby nas zbawić. A jak się przygotować? Najpierw pytanie, kogo i za co mam przeprosić. Na początku liturgii jest akt pokutny, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w ofierze. On nie ma skuteczności sakramentu, ale kończy się modlitwą kapłana: niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Zobaczcie, nie ma czasu na rachunek sumienia, na żal za grzechy, na postanowienie poprawy. A warunkiem koniecznym Bożego Narodzenia w nas jest zdrowie duszy. To znaczy, trzeba to zrobić w domu. Najlepiej z całą rodziną. Dlaczego Maryja otrzymała dar niepokalanego poczęcia? Bo z grzechem pierworodnym nie mogłaby nosić w sobie Jezusa. To ona pierwsza wybrała Boga. Przywilej niepokalanego poczęcia był odpowiedzią Boga na jej wybór. To nie ludzkość czekała na przyjście Pana. To Bóg czekał tysiące lat na Maryję. Znając nas jeszcze przed poczęciem w łonie matek, wiedział, kto tak na serio potraktuje jego przykazanie miłości. Kto z ludzi, z całego serca, z całej duszy, całym umysłem, ze wszystkich sił, podda się jego woli. Jak słyszeliśmy, uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi w poprzednią niedzielę wybrał, uwaga, nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. To było drugie czytanie z listu do Efezjan. Wybrał nas, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. A co my zrobiliśmy z tą świętością i z tą nieskalanością? Dopiero Maryjka. Nie było nikogo przed nią, ani po niej, kto by nie potrzebował odpuszczenia grzechów. Aby Jezus przyszedł do nas w swoim słowie i pod postaciami eucharystycznymi i narodził się w nas, potrzebujemy odpuszczenia grzechów. A rachunek sumienia warto zrobić według nauczania Jezusa, a nie Mojżesza. Żyjemy w kościele, a nie w synagodze. 8 błogosławieństw stanowi początek konstytucji Królestwa Jezusa. Kazanie na górze nasz nauczyciel, który przyszedł, aby nas zbawić, rozpoczął od błogosławieństw. A potem kilkakrotnie podkreślił, Mojżesz powiedział, ale ja wam powiadam. I potem na górze przemienienia, Mojżesz, Eliasz, ale Bóg wyraźnie wskazuje na Jezusa i wypowiada słowa, my słyszymy głos Ojca, Jego słuchajcie, ten jest mój syn umiłowany. Dekalog jest po to, by ludziom dobrze wiodło się na ziemi. Źle dzieje się narodom, które lekceważą 10 przykazań, które wypędzają Boga ze swoich granic, wykreślają Jego imię i przykazania z konstytucji, które wybierają życie bez Boga. Zło to bycie bez Boga. W piekle nie ma Boga. Ale droga do nieba to nowy wybór, który wymaga naśladowania Jezusa. Kto chce być moim uczniem, niech weźmie swój krzyż, niech się zaprze samego siebie, niech pójdzie za mną i niech mnie naśladuje. Oto dzisiejszy psalm. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Odpowiedź Jezusa: ja jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Dekalog obowiązuje, bo Jezus go zachowywał. Ale jak sam powiedział, przyszedł go wypełnić. Czyli sam w sobie nie stanowi pełni. Ta zmiana sposobu myślenia, nawrócenie, otwiera nas na 8 błogosławieństw. Ten temat rozwinę na zakończenie rekolekcji. Mam nadzieję, znacie, pamiętacie słowa z Ewangelii Mateusza. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. No właśnie, gdy Pan przyjdzie w swoim słowie, ja muszę być bez grzechu, jak Maryja. Aby słowo stało się ciałem, musi paść na właściwą glebę. Pan przychodzi w słowie. Przychodzi do swojej własności. Swoi go nie przyjęli. Wiele razy usłyszymy te słowa w prologu Ewangelii Janowej w okresie Bożego Narodzenia. Na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo i wszystko przez nie się stało i dalej przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. I słyszymy w liturgii: oto Słowo Boże, oto Słowo Pańskie. Szacunek dla Słowa. Szanujemy każdą cząstkę Eucharystii, żeby nie upadła. A ile słów upada na ziemię. Są pośród nas wzrokowcy i słuchowcy. Może warto znowu całą rodziną w domu przeczytać tych kilka czy kilkanaście zdań z Biblii, aby nie być zaskoczonym, gdy Pan przyjdzie w swoim słowie. Może nawet jedno zdanie z każdej niedzieli zapamiętać. Po roku to już będą 52 zdania, a po kilku latach. Wspomniałem już o darze. Taca, dar materialny to jedno, ale dar duchowy, którego symbolem są komunikanty, które staną się ciałem Chrystusa. Owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go ofiarujemy, żeby stał się dla nas chlebem życia. Co jest tym owocem naszej pracy, który wróci do nas w Komunii Świętej? Co każdy z nas uczestniczących dzisiaj w tej liturgii ofiaruje, żeby móc godnie przyjąć prawdziwe ciało i krew Chrystusa? Taki wspaniały przykład jednej dziewczynki. Umówiła się z dziadkiem, że za każdą szóstkę w szkole dostanie 50 zł. Ja nie pochwalam takiego wychowania, ale cel tego opowiadania jest zupełnie inny. I ta z matematyki była dla niej szczególnie ważna. Ona postanowiła oddać ją Panu Bogu, akurat był pierwszy piątek miesiąca. A kiedy wróciła z kościoła, dziadek czekał już na nią z odpowiednim banknotem, a ona mówi: dziadku, ta szóstka już nie jest moja. Ofiarowałam ją Panu Jezusowi i On przyszedł do mnie w Komunii Świętej. Piękne. Każdego dnia ofiarowuję coś innego, przygotowując się do mszy świętej. Myślę, co mogę. Jeżeli już nic nie wymyśliłem, to chociaż w ostatniej chwili mogę jeszcze wykonać telefon, nie wiem, do chorej cioci i dać jej jakieś dobre słowo, ucieszyć ją i później to już będzie moim darem, który w komunikancie po pewnym czasie stanie się ciałem Chrystusa i wróci do mnie. Ta niesamowita wymiana. Ja dar serca, a Bóg całego siebie. Msza Święta jest ofiarą Chrystusa i naszą ofiarą. My też jako wspólnota Kościoła składamy Bogu Ojcu tę ofiarę krzyżową Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. I następnie następuje to najważniejsze amen we mszy świętej. Potwierdzenie, ofiara się dokonała. A owocem ofiary jest Komunia Święta. My to wiemy. Ale czy na pewno wierzymy, że to prawdziwe ciało i krew Chrystusa? Takie moje spostrzeżenie. Kiedy wchodzimy do świątyni, klękamy przed tą skrzynką, nad którą jest czerwona lampeczka, czy przed zawartością tabernakulum. Zawartość to obecny w nim z ciałem i z krwią Chrystus. Wielu z was klęczy przed tym ciałem i krwią w ołtarzu adoracji. A potem ta zawartość tabernakulum, to adorowane ciało i krew pojawia się, uwaga, w drugim człowieku. Idziemy w procesji do Komunii Świętej. Każdy z nas przyjmuje. I ten adorowany przez nas Chrystus pojawia się w drugim człowieku. A trudno spotkać klękającego przed tym drugim człowiekiem, nawet tuż po komunii. Coś się zmieniło? Czasem słyszę o przybliżaniu się do Pana Jezusa podczas Eucharystii. Przybliżyć mogę się do ściany, do żłóbka, do ołtarza, ale z Jezusem staje się jedno, zjednoczenie. Żyje już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A pamiętacie słowa miłosiernego, ale i sprawiedliwego sędziego? Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ale też wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I tu taka dygresja. Można nie zrobić nic złego i spotkać się z naganą. Dobro się liczy, nie brak zła. To dobro idzie z nami, kiedy naśladujemy Chrystusa. Czy życie na ziemi wśród katolików nie byłoby sielanką, gdybyśmy uwierzyli, że Chrystus jest w drugim człowieku? Wpadły mi w oko takie słowa papieża Franciszka. Byłaby rewolucja, gdyby każdy chrześcijanin uczynił każdego dnia chociaż jeden uczynek miłosierdzia. Dbamy o zdrowie ciała. Czasem nawet aż za bardzo. A zdrowie duszy? Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciekawe, że te słowa zostały nam przypomniane od razu w poniedziałek po pierwszej niedzieli Adwentu. Jak ważne jest to zdrowie duszy, a zdrowie duszy daje Eucharystia. Dalej, aby dobrze przygotować się na przyjście Pana we mszy świętej, trzeba nauczyć się prosić i dziękować. Pokora i wdzięczność. I znowu proponuję w rodzinie pomyśleć i umówić się przede mszą, o co będziemy razem prosić i za co dziękować. Eucharystia, greckie słowo dziękczynienie. Idę na dziękczynienie, więc za co będę dziękował? Wielu nie wie, za co dziękować i nie spotyka, nie doświadcza przychodzącego. Nie widzi sensu uczestniczenia w dziękczynieniu ten, który uważa, że wszystko wypracował i osiągnął własnym rozumem, własnymi rękami, który uważa, że wszystko mu się należy. I nie będzie prosił ten, który uważa, że wszystko mu się należy. On będzie żądał i obrażał się na Boga, kiedy nie otrzyma. Niegotowy na dar Bożego Narodzenia. Pan Jezus mówi, proście, a będzie wam dane. Niektórzy stawiają tutaj kropkę, ale tam nie ma kropki. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy go proszą. To znaczy, nie możemy prosić o coś, co byłoby wbrew Bogu, który jest miłością i pragnie dla nas tylko dobra. To właśnie miał na myśli święty Jakub w swoim liście, gdy pisał, że modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Modlitwa prowadzi nas do pełnej akceptacji działania Boga w naszym życiu. Bądź wola Twoja. Nie chodzi o to, aby coś uzyskać od Boga, lecz o to, by doświadczyć Boga, który przyszedł, żeby nas zbawić. Modląc się, chcemy wyrazić Bogu wdzięczność za tę nadprzyrodzoną łaskę, którą otrzymaliśmy. Teraz uwaga, szczytem modlitwy jest uwielbienie, oddanie Bogu chwały. To uznanie, że Bóg jest na pierwszym miejscu, to efekt Bożego Narodzenia, właściwego przygotowania duszy na przyjście Pana. Kiedy w Betlejem narodziło się dzieciątko, aniołowie wyśpiewali hymn chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Zwiastowanie narodzin ratownika. Piękna jest modlitwa prośby, jak dziecko staje przed Ojcem. Ale najpiękniejsza jest modlitwa uwielbienia, bo to już znak, że narodził się w nas Chrystus. Warto przyjrzeć się swojej modlitwie. Ile w niej prośby a ile uwielbienia. I na koniec, to już nie przygotowanie, to już efekt tego przygotowania i przeżycia mszy świętej, usłyszymy: idźcie w pokoju Chrystusa. I domyślnie idźcie podzielić się tą radością, której doświadczyliśmy podczas liturgii, z tymi, którzy tej radości jeszcze nie znają. Może pozyskamy kogoś bliskiego dla Boga. Może dzieląc się tą nadzieją, radością, spowodujemy, że jeszcze komuś wiara posmakuje tak jak nam. I już dalej razem z nami będzie szedł za Chrystusem do domu Ojca. Amen.